Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Jest 30 marca 2026 roku, minęła godzina 19:00. To jest program na żywo, program z Państwa pytaniami, z moimi odpowiedziami, program, który przeważnie ma dwie części. Najpierw moje wprowadzenie na tytułowy temat, a tematem dzisiaj jest komentarz bieżący do agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, agresji nielegalnej z punktu widzenia prawa międzynarodowego i agresji niesprowokowanej. Po tej pierwszej części przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę się nie krępować, pisać na czacie wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą pytania. Zachęcam także do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do naciśnięcia przycisku dzwonka. Dziękuję serdecznie za Państwa obecność, dziękuję serdecznie za Państwa wsparcie i to werbalne, i to materialne na Buy Coffee, na Zrzutce, na PayPalu czy na przez wpłaty bezpośrednie. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziś, Szanowni Państwo, chciałem oprócz, można powiedzieć, skomentowania wydarzeń bieżących, zrobienia takiej kroniki wojennej, przejść do jednego bardzo ważnego tematu, bo ten temat umyka nam. Koncentrujemy się na Iranie, koncentrujemy się na szeregu kwestii związanych właśnie ze skutkami tej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran, ale umykają nam pewne rzeczy, które dzieją się w amerykańskim głębokim państwie. I dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałem Państwu bliżej, że tak powiem, przedstawić taką radę, która została stworzona przez prezydenta Donalda Trumpa, radę, o której jest niewiele mowy w mediach głównego nurtu, ani w Polsce, i też w Unii Europejskiej, a jest to moim zdaniem niezwykle, niezwykle ważny organ, znacznie ważniejszy niż niejedna oficjalna instytucja, taka jak Departament w rządzie amerykańskim. Warto się temu przyjrzeć. Warto się przyjrzeć temu, co nazywa się Radą Doradczą Prezydenta do Spraw Nauki i Technologii. Tworzy się taki klub technologiczny, klub big techów wokół prezydenta Donalda Trumpa. Warto się tak naprawdę przyjrzeć temu, o co w tym wszystkim chodzi i jaka była rola samego prezydenta Donalda Trumpa jeszcze w okresie ogłoszenia C-19. Pamiętamy te czasy. Oczywiście pierwsza kadencja prezydencka Donalda Trumpa to lata 2017-2021, a zatem w epicentrum znajdował się sam prezydent Donald Trump i dzisiaj wielu tych, powiedziałbym, takich szaleńczych wręcz trumpistów nie pamięta, jak się zachowywał prezydent Donald Trump w obliczu lobby Big Farmy, Big Techów i wszystkiego, co widzieliśmy w okresie tak zwanego Dawida XIX. O tym dzisiaj również powiem, bo do tych spraw warto wracać. Ta bieżączka geopolityczna nie może nam przesłaniać kwestii fundamentalnych dotyczących naszego zdrowia, dotyczących naszej przyszłości i o tym w dzisiejszym programie. Zanim przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania, chciałem jednak skomentować te wydarzenia bieżące. Pojawiły się w mediach bliskowschodnich, ale także mediach zachodnich informacje, że rzekomo Islamska Republika Iranu uderzyła w odsalarnię wody w Kuwejcie. Natomiast przedstawiciel kwatery głównej irańskich sił zbrojnych podał komunikat i to jest bardzo ważny komunikat. Chciałem fragment Państwu zacytować. I brzmi on w następujący sposób. Atak Izraela na zakład odsalania wody w Kuwejcie z oskarżeniem Iranu jest dowodem jego podłości i snobizmu. Kraje Azji Zachodniej muszą zachować czujność wobec niepokojów wywołanych przez wrogów pragnących zniszczyć region. Koniec cytatu. To jest oficjalne oświadczenie irańskich sił zbrojnych i warto zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Można oczywiście przyjąć w sposób absolutnie bezrefleksyjny te narracje państwa Izrael mówiące o tym, że to Iran bombarduje te odsalarnie, ale z drugiej strony warto się zastanowić, czy nie mamy do czynienia z operacją fałszywej flagi i czy to rzeczywiście nie jest taka operacja mająca na celu wciągnięcie przez koalicję Epsteina, koalicję Izraela i Stanów Zjednoczonych, państw Zatoki Perskiej do wojny przeciwko Iranowi. Krótko mówiąc, czy nie chodzi tutaj o wywołanie kryzysu humanitarnego, którego celem będzie oskarżenie Iranu i właśnie w ten sposób sprowokowanie takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak właśnie Kuwejt, Bahrajn, Oman, Katar czy Arabia Saudyjska do tej wojny z Iranem. Widzimy zresztą, że trwa, powiedziałbym, taka obróbka informacyjno-psychologiczna z establishmentu Pakistanu, aby Pakistan dołączył do wojny z Iranem. To jest moim zdaniem w tym momencie byłoby to niezwykle niekorzystne z punktu widzenia geostrategii samego Pakistanu, biorąc także pod uwagę jego ścisłe, bliskie relacje z Chinami. No ale pamiętajmy, że te aktywa CIA są ogromne, jeżeli chodzi o Pakistan. Pamiętamy kwestie Osamy Bin Ladena i tak dalej. Natomiast w tym kontekście tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. To, co jest nazywane mgłą wojny, to, co jest nazywane tym, powiedziałbym, całym aparatem informacyjno-psychologicznym, który został uruchomiony i potężną cenzurą wojskową w państwie Izrael, no to jest oczywiste, że będzie dochodzić do operacji fałszywej flagi. Nie jest żadnym przypadkiem, że brytyjski ośrodek analityczny Rusi w ubiegłym tygodniu zaczął mówić o irańskiej broni biologicznej, o integracji tej broni biologicznej, rzekomej broni biologicznej z arsenałem rakietowym Iranu. To oznacza, że może dojść do jakiejś prowokacji z użyciem broni biologicznej. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. Natomiast jeżeli chodzi o całą tę sytuację, mamy piąty tydzień wojny. Mamy piąty tydzień wojny i ewidentnie widać, że jest problem z żeglugą przez cieśninę Ormus. Te propozycje Iranu są dzisiaj takie, aby szlak przez cieśninę Ormus, ta droga morska była po prostu płatna. Tak jak żegluga przez kanał Suezki. No i teraz spójrzmy na żądania, czy też na cele strategiczne Donalda Trumpa, jeżeli takie w ogóle istnieją. Ponieważ od wczoraj widzieliśmy, wczoraj był wieczór geopolityczny, mówiłem Państwu o tych bieżących wydarzeniach, od tamtego czasu, od wczorajszego wieczoru geopolitycznego, Donald Trump udzielił wywiadu, na którym chwalił się, pokazywał wielkie zdjęcie Białego Domu, nowej sali balowej. Bardzo długo mówił na temat wystroju i przeznaczenia nowej sali balowej w Białym Domu, natomiast dziennikarze byli zniecierpliwieni i czekali na pytanie, co dalej z Iranem. Donald Trump twierdzi, że już jest blisko, że rozmawia z przedstawicielami Iranu, podczas gdy IRGC, czyli Korpus Strażników Rewolucji, w ogóle zaprzecza, że nie ma żadnych rozmów. No to pokazuje prezydenta Stanów Zjednoczonych w jak najgorszym świetle. To pokazuje, że mamy do czynienia z jakąś dziwną grą i cała ta sytuacja pokazuje także jedną rzecz, że Donald Trump obecnie wysuwa jako cel Stanów Zjednoczonych odblokowanie cieśniny Ormus. No ale to nie może być cel strategiczny wojny, ponieważ cieśnina Ormus była drożna. Była drożna przed 28 lutego 2026 roku. Zatem mówienie o tym, że dzisiaj celem strategicznym Stanów Zjednoczonych jest odblokowanie cieśniny Ormus, to chodzi tak naprawdę o odwrócenie skutków nie najmądrzejszej, delikatnie mówiąc, bardzo delikatnie, decyzji o zaatakowaniu suwerennego, niepodległego państwa i naruszeniu artykułu 2 ustęp 4 Karty Narodów Zjednoczonych. No, widać, że Amerykanie teraz próbują naprawiać błędy, które sami popełnili, ale wychodzi im to po prostu bardzo, bardzo źle. Tymczasem Turcja, Egipt i Arabia Saudyjska, szanowni państwo, chcą tworzyć konsorcjum w celu zarządzania przepływami transportów ropy naftowej przez cieśninę Ormus. Ten pomysł zakłada pobieranie od tankowców i gazowców opłat za przepłynięcie cieśniny. No właśnie, wszystko na wzór tego, co się dzieje w kanale sueskim. Pytanie, czy dojdzie do takiej mediacji. Wiemy, że Pakistan no, pozycjonuje się w roli takiego lidera, takiego mediatora. Wczoraj, 29 marca, Pakistan był gospodarzem rozmów między Turcją, Egiptem i Arabią Saudyjską. To jest właśnie przygotowywanie, tak? Te wstępne dyskusje służą przygotowywaniu jakichś warunków brzegowych do ponownego otwarcia ciśniny Ormus. Ale to jest oczywiste, że Iran będzie otrzymywał pieniądze za przepływanie tam tankowców, gazowców przez ciśninę Ormus. A zatem można powiedzieć, chęć osłabienia Iranu no, na razie spaliła na panewce. Całe te 4 tygodnie wojny to jest kompromitacja Stanów Zjednoczonych i państwa Izrael. Państwa Izrael, któremu nowoczesne czołgi Merkawa rozbijają bojownicy Hezbollahu. Czyli nawet nie mówimy tu o regularnej armii. To jest już 20 ciężkich wozów pancernych, które Izrael stracił, w tym 12 czołgów Merkawa, uznawanych za jedne z najlepszych na świecie. I mówimy tutaj o dronach na światłowodzie. To, o czym Państwu mówiłem, drony FPV. W związku z czym first person view. Więc jeżeli chodzi o tę sytuację i tę mediację Islamabadu, no to widzimy, że tak naprawdę jest to, że tak powiem, korzystne dla Iranu. Iran czeka na konkrety. Iran w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych nie dał 15 punktów propozycji pokojowych, tylko 5. Wśród tych propozycji Iranu jest, no właśnie, gwarancja, że nie dojdzie więcej do ataku na Islamską Republikę Iranu. Po drugie, przyznanie się, że Izrael i Stany Zjednoczone są agresorem w świetle prawa międzynarodowego, a co za tym idzie, wypłacenie reparacji dla Islamskiej Republiki Iranu. To jest kwestia odbudowy zniszczeń i to jest kwestia wycofania baz amerykańskich z Bliskiego Wschodu, zamknięcia wszystkich baz amerykańskich na Bliskim Wschodzie. No i ostatni punkt przedstawiony przez władze w Teheranie to jest kwestia właśnie opłat za przepływanie ciśniny Ormus. Czegoś, czego nie było przed 28 lutego bieżącego roku. Dziękuję użytkownikowi Waldemar Kwieciński za wsparcie. I szanowni Państwo, tutaj warto też powiedzieć o tym, że mamy sytuację niezwykle niebezpieczną nie tylko w Libanie, na południe od rzeki Litani. Mówiłem Państwu o tym, że obszar zamieszkany przez około 200 tysięcy cywilów jest pod ostrzałem, jak to powiedział klasyk, najbardziej humanistycznej armii świata. Natomiast cała ta sytuacja pogłębia się, jeżeli chodzi o terroryzm żydowskich osadników wobec Palestyńczyków na ziemiach okupowanych. No przede wszystkim widzimy, że dochodzi do absolutnego bestialstwa na zachodnim brzegu. To jest coś, co dzisiaj jest, że tak powiem, wyciszane w części mediów na tak zwanym Atlantyckim Zachodzie. Natomiast no, tutaj jest niewątpliwie otworzony nowy wewnętrzny front dla Izraela. Sam Izrael otworzył sobie nowy wewnętrzny front. Dołączył tutaj okupowany przez Izrael zachodni brzeg. Tam w ogóle został skierowany w ostatnim czasie osobny, czy już kolejny batalion armii w związku z falą ataków. A tych ataków dokonują, szanowni Państwo, żydowscy osadnicy przeciwko Palestyńczykom. A przecież, no i tutaj mamy sytuację, w której zgodnie z prawem, które obowiązuje w państwie Izrael, każde nowe osiedle żydowskie wymaga ochrony wojskowej. Natomiast pojawiły się bardzo interesujące oświadczenia, między innymi szefa izraelskiego sztabu generalnego, którym jest generał Eyal Zamir, który powiedział, że izraelskiej armii grozi załamanie. To są słowa izraelskiego szefa sztabu, że grozi IDF załamanie z powodu, uwaga, niedoborów kadrowych. Przypomnę tylko, że na samym początku wojny z Izraelem zostali powołani pod broń rezerwiści w liczbie 100 tysięcy, a obecnie mówi się o powołaniu pod broń 400 tysięcy obywateli Izraela. To nie tylko Żydzi oczywiście, bo mówiąc Izraelczycy, mam na myśli nie tylko Żydów, mam na myśli wszystkich obywateli państwa Izrael, którzy mają te obowiązki dotyczące także służby wojskowej, choć to nie dotyczy ultraortodoksyjnych Żydów. Oni się uchylają od służby wojskowej, co wywołuje wściekłość. Także takich ludzi jak generał Zamir. To też warto to podkreślić. I mamy sytuację, w której na zachodnim brzegu obecnie znajduje się około 25 tysięcy żołnierzy izraelskich. 25 tysięcy żołnierzy. I tam obserwujemy, że grupy ultraprawicowych osadników żydowskich coraz bardziej bestialsko atakują Palestyńczyków. Ja Państwu oszczędzę tego, także z uwagi na algorytmy YouTube'a, oszczędzę Państwu tych obrazów i tych nawet opisów bestialstwa, które tam żydowscy osadnicy dokonują na Palestyńczykach. Ja oglądałem filmy z zachodniego brzegu, widziałem, co tam się dzieje, no to naprawdę włos się jeży na głowie. Włos się jeży na głowie, że w XXI wieku może dochodzić do takiego bestialstwa w świetle reflektorów. Tam dochodzi do ostentacyjnego poniżania i torturowania Palestyńczyków, po prostu. I zabijania oczywiście także. W każdym razie mamy do czynienia z masowym podpalaniem domów, z bestialskimi morderstwami, z poniżaniem, z torturowaniem, no coś strasznego. Podpalanie samochodów to jakby standard już, który tam się dzieje, natomiast no jest, dochodzi do zbrodni wojennych też. Nie szukając daleko, w tym miesiącu, 15 marca, izraelskie wojska działające w miejscowości Tamoun, to jest północna część Doliny Jordanu, otworzyły ogień do pojazdu, który jechał przez wioskę. Została zabita palestyńska para i dwoje ich dzieci. I takich wydarzeń, szanowni państwo, są dziesiątki, setki. To jest, tego celem jest zastraszanie palestyńskich mieszkańców i oczywiście skłonienie ich do ucieczki, do eksodusu, do opuszczenia określonych obszarów. I tutaj oczywiście dochodzi do zbrodni wojennych dokonywanych przez armię izraelską, ale dochodzi także do tolerowania terroryzmu żydowskich osadników. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest terroryzm stosowany na Palestyńczykach. To jest absolutnie bierna postawa patroli wojskowych. I to mówią o tym międzynarodowe organizacje walczące o prawa człowieka, ale dziwnym trafem rozbija się to o mur obojętności administracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który udaje, że nie widzi tego, co się dzieje właśnie na zachodnim brzegu. A przypomnę słowa absolutnie skandaliczne, które wypowiedział minister finansów państwa Izrael, ultranacjonalistyczny, no trudno go inaczej nazwać, czy szowinistyczny, Bezalel Smotrich, no właśnie, minister finansów w gabinecie Benjamina Netanyahu, i który powiedział, to będzie krótki cytat: zapuszczamy korzenie we wszystkich częściach ziemi Izraela i grzebiemy ideę państwa palestyńskiego. Koniec cytatu. No przecież to jest jawne wystąpienie przeciwko rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wyraźnie mówiła o podziale mandatu Palestyny, brytyjskiego mandatu Palestyny, na dwa państwa, na państwo żydowskie i na państwo arabskie. Ewidentnie Izrael nie ma za nic po prostu prawo międzynarodowe i tutaj doskonale się dogaduje z Donaldem Trumpem, który powiedział, że prawo międzynarodowe nie jest mu do niczego potrzebne. Natomiast oczywiście z Waszyngtonu płyną takie oficjalne głosy ostrzeżenia, że błędem będzie aneksja zachodniego brzegu przez Izrael, że to może unicestwić bliskowschodni plan Donalda Trumpa dotyczący pokoju. Ale czy Państwo myślicie, że ktokolwiek w tym rządzie, w tej koalicji Netanyahu w ogóle się z tym liczy? Tacy ludzie jak Ben Gwir czy wspomniany przeze mnie Bezalel Smotrich? No oczywiście, że nie. Praktycznie droga do nieformalnej aneksji zachodniego brzegu została otwarta decyzją rządu Netanyahu, i to jeszcze przed atakiem na Iran. To są te decyzje dotyczące ułatwienia zakupu ziemi dla żydowskich osadników na całym zachodnim brzegu. I tu jak spojrzymy na wypowiedzi prokuratorów wojskowych na przykład izraelskich, to mówią wprost, że to jest dobre rozwiązanie, które ułatwi, cytuję, powrót Żydów na ziemię, do których mają historyczne prawo. Koniec cytatu. To powiedział Maurice Hirsch, były prokurator wojskowy Judei i Samarii. I o co chodzi z tą biblijną nazwą? No to są, krótko mówiąc, tą biblijną nazwą określa się, znaczy jeżeli chodzi o tę nazwę w ogóle, Judei i Samarii, To jest kwestia tych terenów okupowanych od 1967 roku przez państwo Izrael. Zresztą sam Hirsch jest takim osadnikiem, jednym z żydowskich osadników. No, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją wręcz niewyobrażalną. To znaczy w trzeciej dekadzie XXI wieku dochodzi w świetle reflektorów do ludobójstwa, do zbrodni wojennych. Nie reaguje świat. Izrael nie jest wykluczony z festiwalu piosenki Eurowizja. Nie jest wykluczony z festiwalu piosenki Eurowizja. Nie jest wykluczony z rozgrywek organizowanych przez UEFA, nie jest przez Europejską Federację Piłkarską. Nie jest wykluczony z rozgrywek przez FIFA. Brał udział, mimo ludobójstwa w Strefie Gazy, brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. No, mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją. Z sytuacją absolutnie niedopuszczalną i to pokazuje, jak wygląda siła lobby proizraelskiego. Zresztą to, co prezentuje sobą kardynał Ryś, jeżeli chodzi o list Konferencji Episkopatu Polski, jego wypowiedzi w kontekście działań Izraela, nawet to delikatne, to łagodne stanowisko, które zajął w sprawie niedopuszczenia patriarchy łacińskiego, prawda, do Bazyliki Grobu Pańskiego w Niedzielę Palmową, no to już pokazuje, z czym mamy do czynienia także na naszym gruncie, na naszym podwórku, w naszym kraju. Natomiast wracając, szanowni państwo, jeszcze do działań Izraela, to widzimy, że Izrael przygotowuje potężną inwazję. Na razie są to działania rozpoznawcze, jest oczywiście bombardowanie, są ograniczone działania, natomiast Izrael przygotowuje się do potężnej inwazji na południe Libanu. Mówi się o kilkudziesięciu kilometrach w głąb Libanu, o takim wtargnięciu wojskami lądowymi. Ma być zaangażowanych 5 dywizji. To oznacza w warunkach izraelskich no mniej więcej 80 do 85 tysięcy żołnierzy. No, mamy sytuację, w której jest zerwany rozejm, 15-miesięczny rozejm Hezbollahu z Izraelem. Doszło do, tak jak powiedziałem, zniszczenia 12 czołgów Merkava, 8 innych czołgów. Natomiast no, sytuacja jest, no, grozi hekatombą ludności cywilnej. 200 tysięcy ludzi jest w bezpośrednim oddziaływaniu armii Izraela. Z południa kraju, mówię o Libanie, uciekło już ponad milion mieszkańców, ponad milion ludzi. Wielu z nich koczuje na chodnikach, na skwerach stolicy Libanu, czyli Bejrutu. No to jest sytuacja naprawdę tragiczna. Sytuacja tragiczna i po prostu Izrael stosuje doktrynę Dahii, czyli doktrynę niszczenia infrastruktury cywilnej, nie liczenia się z życiem noworodków, niemowląt, kobiet w ciąży, starców, osób bezbronnych. To jest doktryna Dahii, tak to się nazywa. Coś koszmarnego, to się dzieje, tak jak powiedziałem, w świetle reflektorów, a prezydent Karol Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma żadnych hamulców moralnych, aby popierać agresję Izraela i Stanów Zjednoczonych. To no wstyd, po prostu absolutny wstyd, jeżeli chodzi o głowę państwa. Ewidentnie to wystąpienie jeszcze w Stanach Zjednoczonych na konferencji CPAC, gdzie to była cała taka litania rusofobiczna. To jest wchodzenie w buty prezydenta Andrzeja Dudy. No, nie ma już co do tego chyba żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z wersją Duda 2.0, z kopią Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Politykę po prostu ultraproizraelską, politykę ultraproamerykańską, politykę, powiedziałbym, zoologicznej rusofobii. Nie jestem już optymistą, znaczy nigdy nie byłem przesadnym optymistą, zawsze się pozycjonowałem jako realista, ale dawałem kredyt zaufania jeszcze na początku kadencji prezydenckiej Karola Nawrockiego, natomiast wszelkie złudzenia, jakie mogły być, całkowicie prysły już po agresji Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. A tymczasem, szanowni państwo, komentując wydarzenia bieżące dotyczące Bliskiego Wschodu, nie może nam zniknąć z pola widzenia Europa Wschodnia. Otóż prezydent Donald Trump wyraził nadzieję, że spotka się z prezydentem Republiki Białoruś, Aleksandrem Łukaszenką. I to jest bardzo ważna wiadomość, która dzisiaj została podana przez Światowe Agencje Prasowe, która jest szeroko komentowana i na Białorusi, i w Stanach Zjednoczonych. Kiedy miałoby się to odbyć, bo to jest dosyć istotne. Otóż prezydent Trump poinformował, że do takiego spotkania ma dojść podczas następnego posiedzenia stworzonej przez niego Rady Pokoju. Co powiedział także prezydent Trump? Powiedział, że w ubiegłym tygodniu wysłannik na Białoruś John Cole po negocjacjach z no właśnie, to będzie cytat. Tak będzie mi łatwiej Państwu powiedzieć, bo też odda pewien styl Donalda Trumpa. To jest cytat z serwisu Truth Social, no, tego ulubionego serwisu, gdzie Donald Trump komunikuje się ze światem. I cytuję. W ubiegłym tygodniu mój wysłannik na Białoruś, John Cole, po negocjacjach z wielce szanownym prezydentem Aleksandrem Łukaszenką doprowadził do uwolnienia kolejnych 250 więźniów politycznych. To sprawia, że łączna liczba więźniów łaskawie uwolnionych przez prezydenta Łukaszenkę wynosi ponad 500 od maja ubiegłego roku. Chciałbym przekazać moje najgorętsze podziękowania prezydentowi za zrobienie tego i mam nadzieję spotkać się z nim na następnym posiedzeniu Rady Pokoju. Koniec cytatu. No, widzimy, że prezydent Donald Trump nie słucha takich ludzi jak Paweł Kowal, Agnieszka Romaszewska, Radosław Sikorski i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby długo, długo wymieniać. Nie ogląda telewizji Bielsat i ma bardzo zdroworozsądkowe podejście do relacji z Białorusią. Ewidentnie ponad głowami decydentów państwa polskiego, ponad głowami rządu i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, administracja amerykańska rozmawia z prezydentem Republiki Białoruś, traktuje go bardzo poważnie, bardzo serio, jako normalnego partnera do rozmowy. I widać, że jest o wiele bardziej skuteczny prezydent Trump, jeżeli chodzi o uwalnianie więźniów politycznych, niż władze Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie 30 lat, ponad 30 lat. I to jest niestety smutna konstatacja, pokazująca, że władze III Rzeczpospolitej są absolutnie bezsilne na kierunku wschodnim, a dochodzi do ocieplenia ewidentnej odwilży w relacjach amerykańsko-białoruskich. A ewidentna odwilż, co do tego nie ma już większych wątpliwości. Natomiast jeszcze ważna wiadomość, która pojawiła się wczoraj, dzisiaj została potwierdzona, pojawiła się wczoraj 29 marca, została potwierdzona w poniedziałek 30 marca. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Finlandii. Wtargnęły drony, bezzałogowe statki powietrzne, obiekty zostały wykryte w południowo-wschodniej części Finlandii, no i pojawiły się w mediach głównego nurtu w Polsce, zwłaszcza w mediach elektronicznych, na portalach, od razu nagłówki. Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną NATO, rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Finlandii i tak dalej. To oczywiście cytaty. Dzisiaj, 30 marca, rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Georgij Tychij, poinformował, że to były ukraińskie drony. Czyli bardzo szybko z rosyjskich dronów zrobiły się drony ukraińskie. No i oczywiście tłumaczenie, że przyczyną zepchnięcia dronów z trajektorii, z tego kursu, były rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Natomiast ileż było takiego przysłowiowego bicia piany właśnie w mediach głównego nurtu, tych mediach elektronicznych w Polsce. Już było oskarżanie Rosji o to, że Rosja zaatakowała Finlandię. Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach mamy rozpoznanie satelitarne. Polska również rozbudowuje swoje zdolności. One są ograniczone oczywiście, porównując do poważnych graczy. Natomiast możliwość skonfrontowania tego z amerykańskimi systemami rozpoznania satelitarnego też jasno powinna dawać do myślenia. Przecież Amerykanie wyraźnie dawali sygnały, że z 9 na 10 września 2025 roku nie było żadnego wtargnięcia rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski. Sam Donald Trump mówił, że to mogło być przez przypadek, że nie wiadomo o co chodzi, a później wyszedł Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych i powiedział, że to nie były rosyjskie drony. Więc tutaj mamy do czynienia z ewidentnym szukaniem pretekstu. Do czego, szanowni państwo? Do zerwania relacji dyplomatycznych z Rosją. Mówię o tym od samego początku, kiedy pojawił się na początku bieżącego miesiąca dekret prezydenta Władimira Putina o powołaniu nowego ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce, pana Georgija Michno, jako ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego. Mówiłem, że będą problemy z agremą ze strony, czy specjalnym dokumentem ze strony MSZ-u polskiego, który jest jakąś taką, czy jest taką formalną zgodą na przyjazd ambasadora obcego państwa i będą problemy ze złożeniem listów uwierzytelniających przez prezydenta, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego. I to podbijanie tego bębenka rusofobicznego, który obserwujemy obecnie, to nie dzieje się bez przyczyny. Ta kwestia po spotkaniu z premierem Viktorem Orbanem, tej wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, takiej agresywnej pod adresem Rosji, i ta wypowiedź na kongresie SIPAC prezydenta Nawrockiego, gdzie to była cała litania pretensji wobec Rosji. Nie wobec Niemiec, nie wobec Ukraińców, którzy nie chcą ekshumować polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, najokrutniejszego ludobójstwa w dziejach świata, tylko cały czas ten bębenek prorosyjski, jakby szukał prezydent Nawrocki pretekstu do zerwania relacji z Rosją, do odrzucenia listów uwierzytelniających od nowego ambasadora. No to jest coś niewyobrażalnego, coś niewyobrażalnego. Do czego ci ludzie dążą? Co oni chcą? Iść na Kaliningrad? Z czym? Z siekierami? Chcą wystawić Legion Polski, który ma pójść na Moskwę? Jakie miałyby być cele tej wojny z Rosją z punktu widzenia państwa polskiego? No przecież to jest irracjonalne, szanowni państwo. Przecież Polska, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, wiem, że do znudzenia to powtarzam, że Polska nie ma żadnego interesu we wchodzeniu w żadną wojnę. Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana. Natomiast mówienie o wojnie z Rosją, że Polska jest rzekomo zdeterminowana do takiej wojny, co powtarza z uporem godnym lepszej sprawy od wielu, wielu lat dr Jacek Bartosiak i jego zespół, jego firma Strategy and Future, no to to jest absurd, kompletny absurd. Jakie miały być cele tej wojny? Zajęcie Moskwy? Zajęcie Kaliningradu? Otrzymanie uderzeń odwetowych i jądrowych? No bądźmy poważni, 400 tysięcy miejsc w schronach, które są przystosowane do właśnie zabezpieczenia ludzi przed bronią masowego rażenia jest w Polsce. 400 tysięcy miejsc na papierze. To jest raport Najwyższej Izby Kontroli z roku 2024. I szanowni państwo, jeszcze kilka takich bieżących informacji, niezwykle istotnych. Okazuje się, że pomimo sankcji, pomimo wojny, jaką rozpętał Izrael i Stany Zjednoczone przeciwko Iranowi, Iran podwoił swoje dochody z ropy naftowej. Obecnie eksportuje około 2,5 miliona baryłek ropy dziennej, baryłek ropy naftowej dziennie po znacznie wyższych cenach. Kto kupuje ponad 90% tego eksportu? Chińska Republika Ludowa. I to wystarczy. To jest tak naprawdę pokazanie, jak wygląda skala problemów amerykańskich dzisiaj. Jak wygląda skala problemów amerykańskich dzisiaj? Oprócz tego trzeba powiedzieć, że Iran zaatakował amerykańską bazę lotniczą Victoria w stolicy Iraku, w Bagdadzie. No tam prawdopodobnie został trafiony skład amunicji z tych informacji, które do nas docierają. No to mamy przykład tego, jak wygląda kwestia kończenia wojen przez Donalda Trumpa. Jak wygląda ta kwestia? No i wczoraj państwu mówiłem o tym, że w odpowiedzi na ataki na uniwersytety Iran wydał ultimatum, aby amerykańskie uniwersytety w regionie, czy te uniwersytety, które są sygnowane logo amerykańskich uniwersytetów, po prostu zostały opuszczone przez pracowników, przez studentów. Irański minister nauki przyznał, że od początku tej agresji tegorocznej Izraela i Stanów Zjednoczonych zostało zaatakowanych 20 uniwersytetów w Iranie. To jest oczywiście zbrodnia wojenna, to też trzeba jasno podkreślić. Z ostatnich jeszcze wypowiedzi Donalda Trumpa, powiedziałem o tych żądaniach 15-punktowych, ale powiedział, że chce zabrać ropę Iranu, Donald Trump. No to takie, że tak powiem, zapowiedź ewentualnego uderzenia na wyspę Hark, czy próbę zajęcia kilku wysp, co najmniej kilku wysp w Cieśninie Ormus. Pytanie, czy uda się Stanom Zjednoczonym w ogóle utrzymać te wyspy, bo zajęcie, sam desant to nie jest, że tak powiem, największy tutaj problem. No i szanowni państwo, ostatnia kwestia, ale nie najmniej istotna. Powiedziałem, że przybliżę państwu tę sprawę. Moim zdaniem to sprawa jest niezwykle istotna. Mianowicie Mianowicie kilka dni temu wyszły, czy zostały nagłośnione bardzo mocno nagłośniona została nowa odsłona PICAST, czyli Prezydenckiej Rady Doradców do Spraw Nauki i Technologii. Otóż prezydent Donald Trump ogłosił właśnie tych pierwszych członków tejże rady, no i tak naprawdę zaproszono tam całą śmietankę Doliny Krzemowej. Ta rada doradcza to jest Big Tech, to jest Dolina Krzemowa, to są ludzie, którzy mają doradzać, czy też mają być takim, powiedziałbym, ciałem, powiedziałbym nawet w pewnym sensie decydującym, jeżeli chodzi o amerykańską politykę w zakresie sztucznej inteligencji i nowych technologii. To jest grupa obecnie 13 miliarderów i potentatów technologicznych. Kto tam wszedł do tej rady? A no, na przykład Mark Zuckerberg, czy Mark Zuckerberg, jak niektórzy Amerykanie wymawiają. Także Jensen Huang z Nvidia, Larry Ellison, Safra Katz z koncernu Oracle, Mark Andersen, Sergey Brin z Google'a, Lisa Su z AMD, Michael Dell, Fred Ersam z Coinbase'a, Jakob De Witte z Oklo, Bob Mamgard z Commonwealth Fusion Systems i na przykład John Martinis czy David Friedberg. Krótko mówiąc, kapitalizacja rynkowa tych firm i funduszy reprezentowanych w Radzie przez tych miliarderów przekracza, uwaga, $12 bilionów. I czy myślicie Państwo, że tam są jacyś obrońcy praw konsumentów w tej radzie? No oczywiście, że nie. Czy są jacyś przedstawiciele związków zawodowych? Nie. Czy są jacyś niezależni naukowcy? Absolutnie nie. Jacyś etycy związani z AI, ze sztuczną inteligencją? Zwykli ludzie? Głos zwykłych ludzi? Absolutnie nie. To nie wygląda na radę doradczą. Oczywiście to się tak nazywa. To możemy tak powiedzieć, że to jest rada doradcza prezydenta do spraw nauki i technologii. Ale szanowni Państwo, jeżeli spojrzymy, że łączna kapitalizacja rynkowa tych firm i funduszy reprezentowanych przez tych 13 miliarderów przekracza $12 bilionów, to widzimy, że to jest po prostu prywatny klub lobbingowy. Prywatny klub lobbingowy, który dostaje mandat do pisania kodeksu, do pisania, ustalania reguł gry, gdzie sami ci ludzie są największymi graczami. Ci ludzie są sędziami, ci ludzie są ustawodawcami i beneficjentami jednocześnie tego wszystkiego, co się będzie działo w zakresie super zaawansowanej robotyki, biorobotyki, humanoidów. To, co już wchodzi tak naprawdę dzisiaj. Mówimy o masowej skali zastosowania sztucznej inteligencji, która już teraz bierze udział w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych w Zatoce Perskiej. Mamy do czynienia z działaniem, można powiedzieć, w cieniu tej wojny, która jest odpowiedzią na nowy pięcioletni plan Chińskiej Republiki Ludowej. Ta nowa pięciolatka chińska przede wszystkim stawia na rozwój technologiczny, na rozwój sztucznej inteligencji, rozwój humanoidów, rozwój biorobotyki. I w tym kontekście, szanowni Państwo, też nie sposób nie zauważyć, jak Donald Trump łatwo ulega ludziom z Deep State, z Doliny Krzemowej, także z Big Techów, z Doliny Krzemowej, z Big Farmy. Ja tylko przypomnę, że to Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych w roku 2020 oficjalnie uruchomił i intensywnie chwalił operację o nazwie Warp Speed. To była odpowiedź na kwestię C-19, tak? To było takie partnerstwo publiczno-prywatne, zainicjowane właśnie oficjalnie przez rząd Stanów Zjednoczonych w sprawie ułatwienia, przyspieszenia tej produkcji i dystrybucji, nazwijmy to, wszelkiej maści medykamentów mających zapobiegać rozprzestrzenianiu Dawida XIX. To właśnie Donald Trump był człowiekiem, który oficjalnie 15 maja 2020 roku oficjalnie ogłosił Operation Warp Speed. Bo to się odbywało wtedy w Ogrodzie Różanym Białego Domu. Zresztą porównywał to do projektu Manhattan. to szanowni państwo, to jeżeli wiemy, co powiedział senator Kennedy na temat wszystkich tych koncernów Big Pharmy i porównamy to do słów Donalda Trumpa z 2020 roku, który porównywał tę operację Warp Speed do projektu Manhattan, no to ja bym tutaj absolutnie nie... poważnie nie traktował tych wszystkich, którzy mówili o tym, że prezydent Donald Trump to jest taki rycerz, który walczy przeciwko mrocznemu, głębokiemu państwu. Przecież była cała masa takich ludzi, cały ten ruch QAnon, prawda, który protestował, uważał, że Donald Trump jest obrońcą przeciwko temu głębokiemu państwu, przeciwko Big Pharmie, Big Techom. Szanowni Państwo, wystarczy przypomnieć, co robił Donald Trump w roku 2020, przypomnieć te operacje Warp Speed, wystarczy zobaczyć, kto jest w tej 13-osobowej grupie doradców technologicznych. Także, że tak powiem, jakie konotacje z państwem położonym w Palestynie ma część tych ludzi, aby zrozumieć istotę gry, aby zrozumieć istotę gry, która jest znacznie większa niż nam się wydaje, jeżeli chodzi o tylko i wyłącznie geopolitykę Zatoki Perskiej. No, jest nas ponad 3700 osób na żywo, szanowni państwo, tyle mojego wstępu. Nieco się ten wstęp przedłużył, ale wydaje mi się, że tematy są niezwykle interesujące, niezwykle ważne. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to do tego także, co powiedziałem o tym ruchu QAnon, o tym, co się wtedy, że tak powiem, działo, to bardzo chętnie odpowiem, a tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeszcze raz państwu serdecznie i gorąco dziękuję za państwa obecność, za państwa wsparcie, za wsparcie na Buy Coffee, dziękuję za każdą wirtualną kawę, dziękuję za każdą subskrypcję, dziękuję za każdy komentarz, za każdego lajka, za każde udostępnienie, dziękuję za wsparcie na zrzutce, na PayPalu, za bezpośrednie wpłaty na konto. Przypominam, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe, konta maklerskie, bez wpłacania depozytów, bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja, szanowni państwo, przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Dziękuję tutaj użytkownikowi TJ Tombo za wsparcie, który jednocześnie poleca książkę Normana Finkelsteina, Przedsiębiorstwo Holokaust. Polecam, bardzo dobra książka, rzuca wiele światła w ogóle na procesy polityczne i gospodarcze na świecie. Dziękuję użytkownikowi Bugwalk za subskrypcję. I przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Dziękuję za tak liczne pytania. Dziękuję także użytkownikowi Unilever za wsparcie. Bogdan K., jakie są straty personelu IDF w Libanie? Nie ma oficjalnych danych, jest potężna cenzura wojskowa. Szacuje się, że jeżeli chodzi o sam Liban, to jest co najmniej kilkaset strat. Mówimy o stratach w sensie i zabitych, i rannych, i zaginionych, i dezerterów. Użytkowniczka szóstka, przegapiłam 8 minut. Można w każdej chwili przewinąć, nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś z państwa, tak jak pan Andrzej, użytkownik, ogląda teleturniej 1 z 10, to można wrócić po teleturnieju, można bez problemu przewinąć sobie od początku, także nic się nie dzieje. Jest ten póki co kanał oczywiście funkcjonuje i istnieje. Użytkownik Grzegorz Z9C, czy w obecnej sytuacji może dojść do kryzysu paliwowego, jak w latach 70. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Tak, oczywiście, że może dojść do takiego kryzysu paliwowego. Spójrzmy na to, co się dzieje w Indiach, spójrzmy na to, co się dzieje w Pakistanie. Mamy interwencje rządowe. Co mamy w Polsce? Od jutra mamy ceny, które mają być tańsze mniej więcej o złoty 20. To jest interwencja rządowa. Stacje benzynowe będą starały się odbić oczywiście od tego, czyli podrożą, znając życie, nie ceny benzyny, no bo nie mogą, bo kary są do 1 000 000 zł, ale mogą podrożyć ceny innych produktów, tych sprzedawanych, od hot dogów, prawda, po jakieś artykuły do samochodów, prawda, i tak się, tak mogą, że tak powiem, wychodzić na swoje w tym zakresie. To jest możliwe. Tak, rzeczywiście taki kryzys paliwowy jest możliwy, jest jeszcze możliwy większy kryzys, jest możliwy kryzys głodu. Szacuje się, że obecnie w Indiach zredukowano produkcję nawozów rolnych przez tamtejszy przemysł chemiczny o 50%. To oznacza widmo klęski głodu, szanowni państwo, w najludniejszym kraju świata, ponad 1 400 000 000 ludzi. Teresa Thompson, polskie terytorium jest bardzo zasobne w ropę i gaz ziemny, na przykład Podkarpacie. No tak, to jest, faktem jest, że z polskimi zasobami jest potężny problem, a właściwie problem polega nie tyle na polskich zasobach, tylko na braku odpowiedniej ochrony tych zasobów i na braku odpowiedniej, że tak powiem, inwentaryzacji i wykorzystania tego. Jest wiele osób, które walczą o to, ale no to jest, przypomina nieco walkę z wiatrakami. To przypomina nieco naprawdę walkę z wiatrakami, także no, sytuacja jest tutaj absolutnie trudna, jeżeli nie dojdzie do potężnych zmian politycznych w państwie polskim. Stanisław Wiloch. Dlaczego Iran nie skupia się na ataku na lotniska wojskowe w Izraelu, skoro stamtąd startują bombardujące go samoloty? A może te odrzutowce bazują poza Izraelem? No nie, no są bombardowane lotniska, nie wszystkie oczywiście. Pamiętajmy, że cały czas jest obecny system Arrow 3. Owszem, wczoraj został zniszczony system Arrow 3, jeden z tych systemów w Iranie. Przypomnę, że to jest taka trójwarstwowa, upraszczając, trójwarstwowa obrona. To jest system Arrow 3, proca Dawida i żelazna kopuła. Natomiast to nie jest tak, że każda rakieta irańska, która dolatuje do celu, no, jest skuteczna. To też musimy o tym pamiętać. Commander of Poland, z jakimi państwami Polska powinna nawiązać realne sojusze? Ja raczej tutaj bym operował kategoriami interesów na zasadzie transakcji, czyli podejścia transakcyjnego w relacjach międzynarodowych. Nie zawierania papierowych sojuszy, bo wiemy doskonale, że większość sojuszy w historii świata było zrywanych, tylko koncentrowałbym się na aspektach strategii wielowektorowej, czyli oprócz doktryny zero wrogów wśród sąsiadów kierowałbym się transferami technologii, transferami wysokich technologii, realnymi interesami gospodarczymi. Niewątpliwie kraje takie jak kraje globalnego południa, ale także kraje przede wszystkim azjatyckie, takie jak Chiny, Chińska Republika Ludowa, Indie, Korea Południowa, Japonia. To są kraje, z którymi Polska powinna rozwijać bliskie relacje gospodarcze. Kraje takie jak Turcja, jak Rosja, jak Białoruś powinny absolutnie uzupełniać nasze relacje gospodarcze. To nie chodzi o to, żeby Polska się odcięła od relacji z Niemcami, bo to byłaby kompletna głupota. Około 1/3 obrotu handlowego Polski przecież jest z Republiką Federalną Niemiec. Należy stosować pewne wsparcie także dla polskiego kapitału, dla polskiego biznesu, jakiego udziela Republika Federalna Niemiec. No wejdźcie Państwo na stronę ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i zobaczcie, jak wiele instytucji jest afiliowanych przy ambasadzie Niemiec w Warszawie. Chodzi o organizacje gospodarcze, chodzi o organizacje społeczno-kulturalne, chodzi o fundacje polityczne i wejdźcie później na stronę ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie i porównajcie. Jak wygląda kwestia dyplomacji publicznej, lobbingu, jak wygląda kwestia aktywności w pozyskiwaniu rynku, także rynku zbytu dla niemieckich produktów przemysłowych i jak wygląda kwestia ekspansji polskiego kapitału w Niemczech. Jak wygląda kwestia wsparcia państwa niemieckiego dla niemieckiego kapitału i jak wygląda wsparcie państwa polskiego III Rzeczypospolitej dla kapitału polskiego. Bo mam nieodparte wrażenie, że rząd w Warszawie rzuca kłody pod nogi po prostu polskim eksporterom i polskim przedsiębiorcom. Grzegorz Stasiak. Czy dzisiejsze protesty przeciw ludobójcom na czele z Trumpem i Netanyahu w Ameryce były spontaniczne, czy ktoś to koordynował? Dziękuję, panie Leszku, za ogrom pracy. Dziękuję. No myślę, że były po części koordynowane. Widzimy pęknięcie w amerykańskim głębokim państwie. Myślę, że bardzo charakterystyczne było wystąpienie jednego z generałów amerykańskich. Mam na myśli generała Marka Miley. Generał Mark Miley to nie jest człowiek, którego można nazwać, powiedziałbym, no takim sprzyjającym na przykład Rosji generałem. Jest to jeden z jastrzębi takich, powiedziałbym, na kierunku rosyjskim, a jednocześnie jest to człowiek, który bardzo w pierwszej fazie, można powiedzieć, dystansował się bardzo mocno, a teraz już występuje otwarcie przeciwko polityce Donalda Trumpa. Te hasła no kings, żadnych królów, no lies, żadnych kłamstw, no ewidentnie odnoszą się do tego, co robi Donald Trump, no ale to jest prawda. No, faktem jest, że Donald Trump zachowuje się jak dyktator, nawet nie jak król, to jak po prostu udzielny książę i taki dyktator, który kompletnie się nie liczy z nikim, z niczym, nie liczy się ani z prawem międzynarodowym, ani z konstytucją Stanów Zjednoczonych. To jest człowiek, który jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia mówi drugie, zachowuje się w sposób no rażąco wskazujący na problemy zdrowotne, tak bym to mógł delikatnie określić, mimo że sam wypominał prezydentowi Bidenowi no właśnie jakieś dysfunkcje, że tak powiem, psychofizyczne. Dziękuję użytkownikowi R-Lobal za wsparcie, za chwilę odpowiem na pytanie. W związku z czym tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele osób się wzbogaciło, że była grupa naprawdę wielkiego biznesu, która się wzbogaciła na tym, że wiedziała, iż dojdzie do ataku na Iran, odpowiednio zainwestowała w fundusze o wysokim stopniu ryzyka. Podobnie było w sprawie przedłużenia ultimatum Donalda Trumpa, najpierw do 5 dni, potem do 10 dni. Tutaj ewidentnie była jakaś spekulacja, nagle pojawiły się duże pieniądze, miliony ludzi są mobilizowanych, no nie łudźmy się, to nie jest spontaniczny protest. Są ludzie, którzy tam spontanicznie protestują, ale ewidentnie dochodzi do pewnego rozłamu w głębokim państwie. Wielu amerykańskich generałów było przeciwnych atakowi na Iran. Przypomnę tylko to, o czym Państwu mówiłem jeszcze przed 28 lutego. Mówiłem o wypowiedzi generała Dana Kane'a, to jest najwyższy rangą amerykański dowódca, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, bardzo postać doświadczona, doświadczony wojskowy, który mówił wyraźnie, ataki na pojedyncze cele, owszem, jakaś próba powtórki z Wenezueli, ale w bardzo ograniczonym zakresie, czyli powtórka z 3 stycznia bieżącego roku, ale absolutnie niedługa wojna, bo Amerykanie mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o zapasy amunicji. Mówimy to o amunicji rakietowej, a zarówno tych przeciwrakietach, efektorach, jak i na przykład rakietach Tomahawk, tych rakietach manewrujących. Amerykanie już wystrzelili ponad 1000 przeciwrakiet Patriot i THAD, plus do tego 850 Tomahawków. To jest potężny problem dzisiaj dla sojuszników amerykańskich także, dla Korei Południowej, ale dla innych państw wspieranych przez USA, jak na przykład Szwajcaria, która ma opóźnienia 3 lat, jeżeli chodzi o dostawy rakiet Patriot. Ukraina. To samo, prawda? Więc to jest dzisiaj duży problem. Amerykanie wiedzą, że część głębokiego państwa amerykańskiego wie, że operacja lądowa może skończyć się kompromitacją Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Potężną, dotkliwą klęską. Stąd też upatrywałbym tutaj także pewnych działań. Użytkownik R-Robal, jeszcze raz dziękuję za wsparcie i odpowiadam na pytanie, czy kraje arabskie prowadzą już rozmowy z Chinami w wielu gorących kwestiach. Pojawiły się takie informacje w prasie bliskowschodniej, w portalach bliskowschodnich, że prowadzone są takie nieformalne rozmowy. Padły tam nazwy dwóch państw, czyli Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Trudno odpowiedzieć na to, jak miałoby to dzisiaj wyglądać. Mówi się o tym, że to spotkanie Trump-Xi w Pekinie ma się odbyć w maju. Moim zdaniem jest to bardzo, że tak powiem, płynna kwestia. Przypomnę tylko, że spotkanie miało się odbyć pierwotnie w trzech dniach. 31 marca, 1 kwietnia i 2 kwietnia. To zostało odwołane w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W związku z czym naprawdę sytuacja jest trudna. Myślę, że dzisiaj Izrael bardzo mocno pracuje, zwłaszcza Mossad i Amman pracują bardzo mocno nad włączeniem tych krajów, jednak przeciągnięciem ich na szale operacji lądowej przeciwko Iranowi. Myślę, że będzie coraz więcej operacji pod fałszywą flagą, uderzeń na obiekty infrastruktury energetycznej, obiekty infrastruktury cywilnej, ale także na stacje desalinizacyjne, czyli te stacje odsalania wody. To jest niezwykle też groźne, bo to grozi klęską humanitarną. Myślę, że może dojść także do prowokacji w postaci zburzenia meczetu Al-Aqsa bądź kopuły na skalę i zrzucenia odpowiedzialności na Iran, tak aby doprowadzić do wojny religijnej na Bliskim Wschodzie, skłócenia sunnitów, w tym wahabitów, tych z Arabii Saudyjskiej, z szyitami. A taka sytuacja jak na przykład jest w Bahrajnie. Spójrzmy na Bahrajn, gdzie ulica jest szyicka, a władze, monarchia jest sunnicka. No to grozi rozpadem tego państwa. Podobnie zresztą moim zdaniem grozi rozpadem Arabii Saudyjskiej, jeżeli dojdzie do rozruchów. Jest nas ponad 4000 osób na żywo, a ja przechodzę do dalszej odpowiedzi na Państwa pytania. Użytkownik Unilever, dziękuję za wsparcie i czytam tutaj komentarz użytkownika. Trump w wieku 79 lat nie ma nic do stracenia. Ustawia swoją rodzinę i całą sitwę kolesi. No właśnie, znaczy możemy zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę człowiek, który jest miliarderem, no znamy biografię Donalda Trumpa, człowiek, który jest nie tylko miliarderem, ale wziętym biznesmenem, celebrytą, człowiekiem, który zna najważniejszych ludzi świata, który już był prezydentem Stanów Zjednoczonych, po co w takim razie po raz drugi kandydował? Czy chodzi, czy to jest tylko i wyłącznie rządza władzy, czy jak tutaj użytkownik napisał, kwestia ustawienia rodziny? Rodzina Donalda Trumpa jest naprawdę ustawiona. Tutaj nie potrzeba wojny z Iranem, czy robienia tak wielkiej dekompozycji ładu międzynarodowego, jak robi Donald Trump, żeby ustawić swoją rodzinę. Myślę, że tutaj kluczem jest afera Epsteina. Myślę, że spójrzmy na otoczenie Donalda Trumpa. Kto finansował jego kampanię? Kto był jednym z największych sponsorów? Miriam Adelson. Poczytajcie Państwo o tej miliarderce narodowości żydowskiej, która jest w AIPAC-u, czy AIPAC-u, jak to woli czytać, jedną z takich bardzo rozpoznawalnych figur. Spójrzcie Państwo, jak AIPAC finansował ludzi z otoczenia Donalda Trumpa. Spójrzmy na całą aferę Epsteina, której tak naprawdę wierzchołek Góry Lodowej zaledwie wypłynął, a wiemy doskonale, że nazwisko 47. prezydenta USA przewija się tam w tysiącach razy, tak? A wiemy, że jest mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć, które nie wypłynęły jeszcze na światło dzienne. Inny świat. Ile czasu mają Polacy mieszkający w Europie Zachodniej na wyjazd z Europy w przypadku wepchnięcia Polski do wojny i dokąd najlepiej się wybrać, aby nie być odesłanym na front? Ja już kiedyś o tym mówiłem, to znaczy są różne destynacje, które uzależniają, że tak powiem, pobyt od różnego rodzaju formalności. Szwajcaria, ale także Ameryka Południowa, nie wszystkie państwa. Urugwaj jest jednym z takich krajów najbardziej przyjaznych wobec Polski. To mam na myśli i kwestie religijne, i kwestie takie cywilizacyjno-kulturowe, i kwestie Polonii, która jest zresztą w Urugwaju, więc często jest Urugwaj wymieniany jako taki, no nie chcę powiedzieć safe haven, ale jedną z takich bezpieczniejszych destynacji. Andrzej Strzemiński. Pytanie, czy uważa pan, że Trump został wymyślony, w cudzysłowie, i podpuszczony na to, by zostać prezydentem? Bo jakieś 30 lat temu w jednym z wywiadów powiedział wyraźnie, że nigdy nie będzie kandydować. Nie, Donald Trump mówił mnóstwo rzeczy. Mówił, że nie będzie wywoływał wojen, że będzie kończył wojnę. No, nie brałbym poważnie tego wypowiedzi sprzed kilku dekad. Czy Trump został wymyślony? Po części tak. Oczywiście, że tak. To był biznesmen, to był miliarder. Developer, który z polityką miał tyle wspólnego, że spotykał polityków na Wyspie Grozy u Jeffreya Epsteina, tak? I w tym kontekście tak został po części wymyślony przez m.in. lobby proizraelskie w Stanach Zjednoczonych. ale także oczywiście wielkie Big Pharma, Big Tech. Szanowni Państwo, spójrzcie jeszcze raz na wypowiedzi Donalda Trumpa z 2020 roku. Przecież dzisiaj, ja doskonale pamiętam te kampanie na jesieni 2024, pamiętam te wszystkie wypowiedzi ludzi z tak zwanej prawicy w Polsce, którzy byli ogarnięci wręcz taką jakimś szałem trumpizmu. Mówili, że to jest człowiek, który pokaże całej Big Pharmie, całemu Big Techowi, Dolinie Krzemowej, całemu Deep State, gdzie raki zimują, prawda, i tak dalej, że to on tutaj będzie walczył z nimi wszystkimi. Natomiast no, okazuje się, że przecież Donald Trump był w absolutnej awangardzie. Był w absolutnej awangardzie lobbowania za interesami Big Pharmy. No spójrzcie Państwo na Operation Warp Speed, gdzie Trump mówił, że to jest historyczne osiągnięcie, że to jest cud Bożego Narodzenia, że to jest projekt Manhattan, prawda, nowy i tak dalej, że to uratuje miliony istnień. No przecież mnóstwo tych wypowiedzi z roku 2020 jest Donalda Trumpa. Commander of Poland. Jakie mogą być realne straty w ludziach Ukrainy od początku wojny? No ogromne, ogromne, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zabitych i rannych, chodzi także o ludzi, którzy wyemigrowali. Jeżeli chodzi o te dane, które pojawiają się w publicznych wypowiedziach w Wierchownej Radzie, czyli Radzie Najwyższej, to jest jednoizbowy parlament ukraiński, pojawiają się tam od czasu do czasu wypowiedzi, ja to dosyć uważnie śledzę, to co się dzieje w Radzie Najwyższej Ukrainy i wokół, i pojawiają się tam bardzo dosadne często wypowiedzi deputowanych, które nie są później dementowane też. To jest, też jest ważna kwestia. I te jedne z ostatnich wypowiedzi na temat strat ukraińskich mówią, uwaga, o ponad 500 000, przeważnie mówi się między 500 a 700 tysięcy osób zabitych. Podobna liczba osób rannych, co najmniej kilkaset tysięcy dezerterów i dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy osób zaginionych bądź wziętych do niewoli. To są straty, jeżeli chodzi o same siły zbrojne, które są szacowane mniej więcej na od 1,5 do 2,5 miliona ludzi. I to są, ale to są dane szacunkowe, to nie są twarde dane statystyczne, które są gdzieś tam podawane. To są te dane szacunkowe. W ubiegłym roku, jeszcze pod koniec, w listopadzie ubiegłego roku, podawano, że jest 500 000 zabitych, 500 000 rannych. Nie podawano dokładnych tam danych z dezerterów, natomiast mówiło się, że średnio w jednym miesiącu dezerteruje 20-25 tysięcy żołnierzy z frontu. Ale także z innych oczywiście jednostek, w których ci ludzie są powoływani. Do tego trzeba dodać emigrację ukraińską. I teraz porównajmy no, dane z 91 roku, gdzie na terenie Ukrainy zamieszkiwało około 52 milionów mieszkańców, a dziś szacuje się, no bo znowu oficjalne dane są utajnione, szacuje się, że to jest 25 milionów. No to jest potężna redukcja, to jest gigantyczne uszczuplenie, które odbija się na całym funkcjonowaniu tego państwa. I już dalej idę do kolejnych pytań. Użytkownik bądź użytkowniczka Enigma Tajemnica. Wiceszef MON Stanisław Wziątek zakłada, że Wojsko Polskie docelowo będzie liczyć 500 tysięcy żołnierzy. No tak, słyszałem ten wywiad, to w jednej z rozgłośni radiowych, w RMF-ie, jeśli mnie pamięć nie myli, była dzisiaj ta rozmowa. I tam jest mowa, że to będzie w perspektywie roku bodaj 34 czy 35. Natomiast no, redaktor prowadzący ten wywiad zadał pytanie, ale jak to? Przecież tutaj i różnego rodzaju dowódcy amerykańscy mówią o tym, że zagrożenie będzie lada moment. Niektórzy przecież mówili o prawda, roku 27. Są dowódcy natowscy, którzy mówią o 28, 29 roku. No naprawdę mnóstwo tak naprawdę jest tych spekulacji. I jak to się dzieje? I szanowni Państwo, zwróćcie na to uwagę. Mamy koncentrowanie się na liczbie wojska, liczbie ludzi, którzy mają obsługiwać konkretne, prawda, uzbrojenie i tak dalej, ale nikt z redaktorów w mediach głównego nurtu nie zadaje jednego pytania. jak uniknąć wojny. Nie jak się przygotowywać do wojny, ale jak wojny uniknąć. Wszyscy mówią o wojnie, o zbrojeniach, o wojsku, o jakichś rajdach na Kaliningrad, a nikt nie zadaje fundamentalnego pytania, co zrobić, żeby był pokój? W jaki sposób mediować? Kto mógłby być mediatorem między Polską a Rosją, między Polską a Białorusią? Kto mógłby, jakie są tak naprawdę żywotne, powiedziałbym, interesy wszystkich naszych sąsiadów i nas samych? A jakie są rozdźwięki? No bo spójrzcie, szanowni państwo, oczywiście Rosja to nie jest raj na ziemi, no delikatnie mówiąc. Rosja, z Rosją mamy wiele, powiedziałbym, niezabliźnionych ran historycznych. To prawda. To jest w oczywisty sposób. Mamy także sprzeczne interesy z Federacją Rosyjską w niektórych kwestiach. Ale porównajmy relacje polsko-rosyjskie do polsko-niemieckich, bo w mojej ocenie Polska i Polacy wycierpieli znacznie więcej z rąk Niemców niż z rąk Rosjan. Spójrzmy na niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim. Spójrzmy na te wszystkie, powiedziałbym, cały proces germanizacji, który był o wiele dotkliwszy i o wiele groźniejszy niż proces rusyfikacji w okresie zaborów. Spójrzmy na wojny z Niemcami od czasów jeszcze Mieszka I. A mimo to udało się, no, można powiedzieć, stworzyć relacje handlowe. Lepsze bądź gorsze, ale relacje handlowe z Niemcami, relacje mniej lub bardziej transakcyjne. Wolałbym, żeby były bardziej transakcyjne niż są obecnie, no ale są to udało się w pewien sposób znormalizować te relacje, przynajmniej do pewnego stopnia. W przypadku Rosji nikt o to nie pyta. Nikt, żaden redaktor nie pyta o możliwości normalizacji relacji z Rosją, możliwości uniknięcia wojny, tylko jeden z drugim pytają, w jaki sposób Polska się może przygotować do wojny. No mam nadzieję, że zdają sobie sprawę ci redaktorzy, że sami będą powołani albo będą wyłapani na ulicach, tak jak to robi TCK na ulicach Odessy, Charkowa czy Kijowa i łapie po prostu tych, którzy się czy się wyrywają, czy się nie wyrywają na front, to są po prostu łapani. I to jest ten problem. Brak wyobraźni tych ludzi, którzy pracują w mediach, bo to nawet nie są dziennikarze w dużej mierze, to są po prostu pracownicy mediów, którzy nie zadają sobie prostego, najbardziej elementarnego ćwiczenia takiego logicznego. Po co mówimy o wojnie, skoro można mówić o pokoju? Przecież Rosja nie ma roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Polska nie ma roszczeń terytorialnych poza garstką ludzi niezrównoważonych, którzy chcieliby zajmować Kaliningrad, tak? Czy ludzi, którzy sformowali jakiś legion polski, który miał iść na Moskwę. No to jest kabaret po prostu. I to w dodatku kiepski. Pytacie państwo tutaj o moją książkę, to poinformuję, że dzisiaj 30 marca złożyłem w wydawnictwie moją książkę Geopolityka świata wielobiegunowego, mam nadzieję, że szybko będzie wydana, także będę informował, na pewno na dziesięciolecie istnienia kanału książka się ukaże. Użytkownik Wichurix, czy w przypadku zatopienia któregoś z amerykańskich lotniskowców istnieje możliwość wycofania się Amerykanów z konfliktu? Myślę, że nie może to być pretekst do wycofania się z konfliktu, bo byłby to blamasz amerykański. Byłby to blamasz, to byłaby klęska nie tylko republikanów, ale faktyczny impeachment Donalda Trumpa. Gigantyczna klęska i kolejne 8 lat rządów demokratów. Wacław Cichy, IDF nawet pomaga osadnikom, terrorystom. Tak, to się zgadza, tak, jak najbardziej. Edyta Fran, pytanie. Dzień dobry, panie doktorze. Co pan sądzi o dzisiejszej wypowiedzi pana Błaszczaka, który stwierdził, że państwo położone tam, gdzie chce, stoi po jasnej stronie mocy? Jeżeli tak, ja tej wypowiedzi nie słyszałem, ale jeżeli taka wypowiedź rzeczywiście padła, to tylko potwierdza, że lobby proizraelskie w Prawie i Sprawiedliwości ma się bardzo dobrze, lobby, które wspiera po prostu, no wiadomo kogo, tak? Wiadomo kogo, także to mnie osobiście nie dziwi, tym bardziej, że wiemy, iż obecny prezydent poparł całą tę agresję na Iran, to świadczy jak najgorzej o tych, jeżeli ktoś popiera w ogóle jeżeli ktoś w ogóle dzisiaj popiera te zbrodnie wojenne dokonywane, czy to w Libanie, czy na zachodnim brzegu, czy w strefie gazy, czy w Iranie, no to sam wystawia sobie świadectwo. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, to nie ma nic wspólnego z dekalogiem, to nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. A na pewno nie konserwatyzmem chrześcijańskim, to ma więcej wspólnego z tym ewangelikalnym chrześcijaństwem, tym chrześcijańskim syjonizmem, do którego przyznaje się Pete Hexet, prawda, Paula White i cała ta plejada tych doradców wokół Donalda Trumpa. Oskar Wasowicz, czy słuchał pan opinii profesora Jung? Ma świetne materiały, ogromną wiedzę. Tydzień temu był u Tuckera Carlsona. Tak, oczywiście słucham tego chińskiego profesora. Naprawdę, że tak powiem, pozyskuję wiedzę, pozyskuję informacje z bardzo wielu źródeł, staram się także tego typu liderów opinii słuchać i oczywiście przetwarzać dla Państwa szereg informacji z międzynarodowych, także agencji informacyjnych, bo tych informacji jest naprawdę bardzo dużo, staram się potwierdzać to, tak jak już Państwu mówiłem na wczorajszym wieczorze geopolitycznym, zawsze staram się potwierdzać w trzech niezależnych źródłach te informacje, a jeżeli następuje jakaś korekta informacji, to również o tym informuję. Użytkownik TJJ Tombo, tak jak pan Leszek mówi, zbrodniarze wojenni, Bibi i Donek zrobią wszystko w ostatecznej desperacji, żeby wciągnąć innych do tej wojny. No, widzimy te zabiegi, żeby właśnie przyłączyły się inne państwa, chociażby NATO, tak? Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Użytkownik Unilever i P2GR, dziękuję za wsparcie i odpowiada na pytanie, co pan myśli o tym, że Władimir Putin otrzymał nowe uprawnienia przyjęte przez Dumę, które pozwalają mu na wysłanie rosyjskich wojsk poza granice kraju w celu ochrony obywateli. Ja o tym wspominałem w podcaście geopolitycznym, w tych regularnych odcinkach, albo na wieczorze geopolitycznym, natomiast to jest bardzo ważna kwestia. Dobrze, że pan na to zwrócił uwagę. Myślę, że do tego warto wracać, dlatego że Polska jest w dziwnej sytuacji. To znaczy, jeżeli skonfrontujemy te nowe uprawnienia dla Władimira Putina, dla prezydenta Federacji Rosyjskiej, który otrzymał prawo do wysłania wojska rosyjskiego w sytuacji, gdyby zagrożona była wolność bądź życie obywateli rosyjskich, także bezprawnie uwięzionych w innych państwach, no to, szanowni państwo, nie sposób, no absolutnie nie sposób nie zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło 4 grudnia 2025 roku w Polsce. Otóż funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na wniosek Ukrainy, uwaga, na wniosek władz Ukrainy zatrzymali pana Aleksandra Butyagina. Pan Aleksander Butyagin to jest archeolog z rosyjskiego Ermitażu, który zajmuje się, między innymi badał czasy starożytne na Krymie. I właśnie na wniosek Ukrainy został przez ABW zatrzymany 4 grudnia, mimo że wracał do Rosji, będąc już wcześniej w innych państwach Unii Europejskiej, gdzie nikt nigdy go nie zatrzymywał, nie robił mu żadnych przeszkód. I w tym roku, w tym miesiącu, 18 marca, Warszawski Sąd Okręgowy stwierdził, że jest prawnie możliwe, dopuszczalne wydanie rosyjskiego obywatela władzom ukraińskim, które oskarżają, no właśnie, pana Butyagina o to, że działał przeciwko państwu ukraińskiemu, prowadząc prace archeologiczne, prace badawcze na Krymie. No, komedia, wydawałoby się, ale to nie jest komedia, szanowni państwo, ponieważ to jest wejście w, powiedziałbym, taką pośrednią konfrontację z Federacją Rosyjską. I tego, szanowni państwo, nie robi żaden inny kraj europejski, żaden inny kraj Unii Europejskiej. Polska wychodzi absolutnie przed szereg. No przecież Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie działa w próżni, ma jakiś polityczny nadzór nad sobą. Przecież to jest decyzja polityczna, a nie decyzja związana z szeroko pojętym bezpieczeństwem państwa polskiego. Pan Butyagin, ze wszystkich informacji, które mamy, w żaden sposób nie zagrażał bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej. Był archeologiem, który badał dawne dzieje i nie angażował się politycznie. Natomiast jest tutaj wniosek strony ukraińskiej, który jest traktowany wręcz jak rozkaz Czyli mamy do czynienia tak naprawdę z czymś, co możemy określić mianem doktryny Jasiny. Od nazwiska Łukasza Jasiny, byłego rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział w marcu 2022 roku, że rządzący Polską są sługami narodu ukraińskiego. Że są sługami narodu ukraińskiego. Więc widać, że nie tylko rządzący Polską, no ale także różnego rodzaju funkcjonariusze są sługami narodu ukraińskiego. I to jest, ten przykład Aleksandra Butyagina jest przerażający. To jest przerażający. A Rosja sobie rości prawo do występowania w obronie takich ludzi właśnie jak pan Butyagin, którzy zostali bezprawnie zatrzymani. Użytkownik TJJ.com, bo dziękuję za wsparcie i czytam tutaj pytanie, skoro Trump porwał prezydenta Wenezueli, to czemu Putin po tych nowych uprawnieniach nie może porwać kogo chce? No, ja w żaden sposób nie popieram porywania kogokolwiek, ale trzeba jasno powiedzieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, dokonał bardzo ważnego precedensu w prawie międzynarodowym, znaczy w prawie, no, w porządku międzynarodowym, czy w stosunkach międzynarodowych. I w tym kontekście prezydent Władimir Putin może też powiedzieć, no skoro prezydent Stanów Zjednoczonych porwał prezydenta Wenezueli, to dlaczego wojska rosyjskie mają nie odbić na przykład takiego czy innego więźnia politycznego, czy nie mają dokonać ataku dekapitacyjnego na przykład czołówkę polityków ukraińskich. Przecież od samego początku drugiej fazy wojny na Ukrainie, czyli od 24 lutego 2022 roku, przecież Rosja nie przeprowadza ataków dekapitacyjnych ani na głowę państwa ukraińskiego, ani na premiera, ani na przewodniczącego parlamentu, prawda, ani na ministrów itd., itd. To jest wojna ograniczona, to nie jest wojna pełnoskalowa. Idą, szły całe eszelony, prawda, sprzętu zachodniego na Ukrainę, absolutnie nieatakowane przez Rosję. One trafiały na front, dopiero tam były przez Rosjan niszczone i tak dalej. Wielokrotnie, szanowni państwo, o tym mówiłem. Katarzyna Olak. Pytanie, jak Rosja weźmie Estonię, Łotwę i Litwę, czy później będzie kolej na Polskę? No nie sądzę, żeby Rosji była potrzebna Polska, gdyby może inaczej, władze w Moskwie chciały, aby Polska była częścią, nazwijmy to, czy Związku Radzieckiego, czy Imperium Rosyjskiego, no tak byśmy też mogli to określić, ale Związku Radzieckiego, to przecież Stalin wcale nie musiał się zgadzać na formalnie niepodległą, ale oczywiście uzależnioną od Moskwy Polskę po 45, tylko mógł włączyć Polskę jako kolejną republikę radziecką. Z Litwą, Łotwą, Estonią jest inna sprawa, natomiast to, w jaki sposób jest prowadzona polityka przez te państwa dzisiaj wobec Rosji, czyli udostępnianie terenu, przestrzeni powietrznej do ataków na infrastrukturę cywilną rosyjską, no wskazuje na to, że ktoś dostarcza po prostu pretekstu do uderzenia ze strony Rosji. Ja nie popieram i potępiam agresję w stosunkach międzynarodowych, natomiast no, patrzmy też na logikę geopolityczną. Paweł Martin Hajewski-Karpen. Pytanie, czy są w Polsce jacyś generałowie, pułkownicy, nieprzesiąknięci rusofobią? Do tej pory żadnego nie usłyszałem. Ja znam, rozmawiałem z takimi pułkownikami, generałami, natomiast to są ludzie, którzy wiedzą, że karierę w Wojsku Polskim robi się na rusofobii, którzy nigdy się nie wychylą i publicznie nigdy tego nie powiedzą. Nawet jest ten opór, aby mówić to w cywilu, już po przejściu do rezerwy czy w stan spoczynku, aby mieć po prostu spokojną, wysoką emeryturę wojskową. Kamil B. Pytanie, co by się stało, gdyby Polska kupowała rosyjską ropę i sprzedawała na Zachód z zyskiem? No to myślę, że wówczas wiele przedsiębiorstw amerykańskich miałoby wielkie pretensje do państwa polskiego, a znając wpływy lobby amerykańskiego w Polsce, no to byłoby tutaj dużo problemów. Oczywiście ja odpowiadam ironicznie, bo w naturalny sposób to Polska powinna być mediatorem, to Polska powinna być pośrednikiem między Rosją a krajami zachodniej Europy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby była prowadzona strategia polityki wielowektorowej, doktryna zero wrogów wśród sąsiadów, gdyby Polska budowała swoją pozycję na zasadzie mocarstwa gospodarczego, a nie potrząsania szabelką, tego szabelkizmu i mówienia o marszu na Moskwę, no to mielibyśmy spokój, nie musielibyśmy mówić o półmilionowej armii, moglibyśmy rozwijać polskie startupy, moglibyśmy rozwijać polską AI, polską sztuczną inteligencję, moglibyśmy rozwijać nowoczesne technologie, moglibyśmy tutaj ściągać do Polski nowoczesne technologie z Chin, z Korei, z Japonii, moglibyśmy współpracować jeżeli chodzi o rozwój technologii w przestrzeni kosmicznej, nie tylko z Europejską Agencją Kosmiczną, ale także chociażby z Rosyjską Agencją Kosmiczną, no mielibyśmy znacznie szersze i większe, głębsze pole manewru. A tego pola manewru niestety dzisiaj Polsce brakuje i to jest niestety smutne. To jest niestety smutne. A ja przechodzę już tutaj do odpowiedzi na dalsze Państwa pytania. Chciałem Państwa jednocześnie poinformować, że ukazał się mój wywiad ze mną u Macieja Wieczorka w programie Ekspert w Bentleyu. Pozwolę sobie tutaj podlinkować, także będę wdzięczny, jeżeli ktoś z Państwa oczywiście jest zainteresowany takim podsumowaniem, taką pigułką wiedzy geopolitycznej, to myślę, że w tym programie może to znaleźć. To jest program, który nagrywaliśmy dzisiaj, więc jest to świeżynka. Tutaj pozwoliłem sobie na czacie podać Państwu link, podam jeszcze później. Mam tutaj nawet taką pamiątkę z tego programu. Także o, dostałem taką pamiątkę. Dziękuję panu Maciejowi Wieczorkowi. Polecam Państwu naszą rozmowę w programie Ekspert w Bentleyu. Link macie Państwo na czacie, także można tam komentować, można lajkować, do czego zachęcam, można udostępniać w sieci. Serdecznie Państwu już z góry dziękuję. Leon Bryjak. Co pan doktor uważa o generale Andrzejczaku i jego słowach dotyczących Rosji i rzekomych prowokacji? Kto mu płaci za głoszone herezje? No, pan generał Andrzejczak jest przedstawicielem tej, że tak powiem, generacji starszych oficerów Wojska Polskiego, którzy no, w taki sposób zostali sformatowani, aby mówić to, co decydenci w Warszawie, to, co ich przełożeni polityczni sobie zażyczą. Nie sądzę, aby to było oparte na głębokiej analizie geostrategicznej. To jest po prostu mówienie tego, co decydenci polityczni chcą usłyszeć. Po prostu. Kairos U9Y. Czy jesteśmy świadkami przejścia od tradycyjnej dyplomacji opartej na intuicji i ideologii do algorytmicznej gry o sumie zerowej, gdzie AI optymalizuje ruchy państw w czasie rzeczywistym, w myśl tej totalnej dominacji? Myślę, że w dużej mierze sztuczna inteligencja zaczyna już kreować, kierować nie tylko powiedziałbym działaniami wojennymi, przygotowaniami do działań wojennych, ale także dyplomacją. W Polsce nie, w Polsce oczywiście nie, Polska jest bardzo zapóźniona, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o tworzenie własnej sztucznej inteligencji. No, jednym z niewielu takich projektów jest projekt Bielik, ten polski, prawda, model sztucznej inteligencji, natomiast tak, na świecie już coraz szerzej wykorzystuje się sztuczną inteligencję do zarządzania wielkimi korporacjami, do zarządzania także państwami. Polski patriota emigrant. Dlaczego ekolodzy z Unii Europejskiej nie krzyczą, kiedy na Bliskim Wschodzie wybucha tyle bomb i tak dalej? Przecież planeta płonie. No, nie ma ekologów, nie ma obrońców praw człowieka, kiedy Izrael stosuje bomby fosforowe. No, także też warto o tym powiedzieć. Także to jest smutna niestety rzeczywistość. Wysublimowanie... chyba tak, nazwisko, tutaj nick użytkownika, czy Chiny mogą sobie pozwolić na to, by Iran upadł? Jeżeli nie, to jak daleko są w stanie się posunąć w pomocy Iranowi? Myślę, że Chiny do tej pory bardzo dużo pomogły Iranowi. To jest rozpoznanie satelitarne, to jest wsparcie technologiczne, to jest wsparcie czysto materialne, to jest także wsparcie finansowe poprzez zakupy irańskiej ropy po zwiększonych cenach. Myślę, że na dziś nie mogą sobie na to pozwolić i myślę, że są w stanie się posunąć do pełnej blokady morskiej i powietrznej Tajwanu, aby wymusić odstąpienie Amerykanów od ataku na Iran. Ale oczywiście nie można tutaj, że tak powiem, nie założyć także, powiedziałbym, innych kwestii, które no, mogą zmienić cały układ. Nie można całkowicie wykluczyć czegoś na wzór, jak mówi Donald Trump, big beautiful deal między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, podziałem stref wpływów i tak dalej. Nie wiemy, co tak naprawdę w Anchorage prezydenci Trump i Putin ustalili 15 sierpnia 2025 roku. Tak samo nie możemy założyć, że w maju czy czerwcu tego roku nie dojdzie do podpisania wielkiej umowy geoekonomicznej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami i wielkiego podziału stref wpływów, ustanowienia nowego koncertu mocarstw. Tego absolutnie wykluczyć też nie możemy. Ale przede wszystkim tutaj myślę, że warto podkreślić, że Chiny dzisiaj mówią przede wszystkim o pokoju. To jest kraj, który bardzo mocno akcentuje te kwestie nowego porządku prawnego na arenie międzynarodowej i kwestii podkreślania pokoju i mediacji. To jest coś, o czym się w Polsce praktycznie nie mówi. W Polsce mówimy. W Polsce media głównego nurtu mówią przede wszystkim o wojnie. Szanowni Państwo, było nas dzisiaj ponad 4000 osób na żywo. Serdecznie Państwu dziękuję za tę wyśmienitą frekwencję. Dziękuję za to, że Państwo jesteście, że wspieracie. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie pytania. Dziękuję za to, że Państwo lajkujecie, komentujecie i udostępniacie linki w mediach społecznościowych. Serdecznie Państwa już teraz zapraszam do programu Ekspert w Bentleyu. Ekspert w Bentleyu, program pana Macieja Wieczorka, tam jest najnowszy wywiad ze mną, taka wiedza geopolityczna w pigułce o tym, co się dzieje. Będę wdzięczny za Państwa kciuki w górę, za komentarze, za udostępnianie w mediach, a na dziś Państwu już serdecznie dziękuję, życzę Państwu dobrej, bezpiecznej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia.